Pierwszy list Piotra przynosi od początku wspaniałe poselstwo. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o treści początkowych wierszy tego listu. Przypomnijmy dzisiaj jeszcze raz wiersze 3, 4 i 5 pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. Apostoł pisze tu: Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiosach, dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga, przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. Dzisiaj zastanówmy się nad znaczeniem słowa dziedzictwo. Apostoł Piotr podkreśla, że każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący staje się uczestnikiem wielkiego dziedzictwa. Słowo dziedzictwo ma wielką historię. W Starym Testamencie zazwyczaj odnosi się do dziedzictwa Kanaanu, czyli do ziemi obiecanej. Stary Testament ciągle powtarza, mówi o kraju, który Bóg dał swemu ludowi w dziedziczne posiadanie. Dla nas dziedzictwo to jest czymś, co otrzymamy w przyszłości, jak pisze apostoł. W biblijnym znaczeniu tego słowa przyszłość ta jest pewna, jest nam dana. Dla Izraelity wielkim dziedzictwem była ziemia obiecana. Natomiast dziedzictwo chrześcijanina jest czymś o wiele większym. Piotr określa je 3 słowami, które tworzą 3 wielkie obrazy. Jest ono po pierwsze nieznikome. Nieznikome dziedzictwo. Co oznacza to słowo? Znaczy, że jest niezniszczalne, a także, że nie można go zdewastować. Nic i nikt nie jest w stanie zniszczyć tego dziedzictwa. Palestyna wiele razy była plądrowana przez najeźdźców. Była podbijana, pokonywana, zdobywana, niszczona. Chrześcijanin zaś posiada pokój i radość, których nie potrafi pokonać żadna obca armia. Po drugie, jest to dziedzictwo nieskalane. Słowo, które tutaj występuje w greckim oryginale, amiantos, i czasownik miainein, który od tego przymiotnika pochodzi, oznacza skażenie bezbożną nieczystością. W tym sensie wiele razy Palestyna była skażona bałwochwalstwem. Wiele razy o tym wołali prorocy, Jeremiasz, Ezechiel. Nieczyste rzeczy często pozostawiały swój ślad na ziemi obiecanej. Chrześcijanin posiada taką czystość, której grzech świata nie jest w stanie skazić. Jest to dziedzictwo nieskalane. I po trzecie, jest ono niezwiędłe. W ziemi obiecanej, jak zresztą w każdym kraju, więdną najpiękniejsze kwiaty, umierają najszlachetniejsze rośliny. Chrześcijanin jednak jest przeniesiony w inny świat, gdzie nie ma przemian, zepsucia, gdzie pokoju i radości nie naruszają przypadki i zmienne koleje życia. Czym jest więc owo wspaniałe dziedzictwo? Dziedzictwo, które posiada odrodzony chrześcijanin? Na pytanie to jest jedna zasadnicza odpowiedź. Dziedzictwem chrześcijanina jest sam Bóg. Psalmista woła: Pan jest dziełem moim. Pan jest cząstką dziedzictwa mego. Prorok w Trenach woła: Pan jest moim dziełem, dlatego w Nim mam nadzieję. Ponieważ dziedzictwem chrześcijanina jest sam Bóg, jest to dziedzictwo niezniszczalne, nieskalane i nigdy nie więdnące. Na drodze do wieczności, prowadzącej przez ten świat pełen niebezpieczeństw, jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę, pisze apostoł. A w nowszym przekładzie słowa te brzmią następująco: jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie. Słowo strzeżeni, chronieni ma w oryginale greckim charakter wojskowy. oznacza, że nasze życie jest otoczone oddziałami Bożymi, które stale pełnią przy nas służbę wartowniczą. Człowiek wierzący nigdy nie wątpi w to, że chociaż tego nie widzi, Bóg stale stoi na straży swoich wybranych. Bóg nie tylko ratuje nas od kłopotów, smutków i problemów życia. On pozwala nam przezwyciężać je i iść dalej. Strzeże nas na naszych drogach. Ostatecznie zbawienie nasze zostanie objawione w czasach ostatecznych. Piotr pisze: jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. Mamy tu do czynienia z dwiema koncepcjami stanowiącymi podstawową myśl Nowego Testamentu. Nowy Testament często mówi o ostatnim dniu lub dniach oraz czasach ostatecznych. Żydzi zwykle dzielili czas na dwa wieki. Wiek teraźniejszy, całkowicie zdominowany przez zło, i wiek przyszły, który będzie złotym wiekiem Bożym. Między tymi dwoma okresami znajduje się Dzień Pański, w czasie którego odbędzie się sąd, a świat zostanie zniszczony i przetworzony. Zostanie utworzony nowy świat. Ten pośredni okres nazywa się dniami ostatecznymi lub czasem ostatecznym, czasem końca tego przemijającego świata. Nie jest nam dane wiedzieć, kiedy ten czas nadejdzie i co się wtedy wydarzy tak naprawdę do końca. Jednak z Nowego Testamentu możemy zgromadzić pewne fakty dotyczące tego okresu. Nie wolno nam spekulować, obliczać, kiedy nastąpi koniec świata. Mamy jednak obowiązek śledzić znaki zbliżania się Dnia Pana i mamy być czujni, zawsze gotowi na Jego nadejście. Od zarania Kościoła chrześcijanie wyznawali, że nadeszły już czasy ostateczne. Autor listu do Hebrajczyków mówi o pełni objawienia, które zostało dane ludziom przez Chrystusa w tych ostatnich dniach. Tak czytamy na samym początku listu. Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że Bóg już dokonał podziału czasu i że nadchodzi koniec jego pierwszej części wraz z nadejściem Chrystusa. Czasy ostateczne są nazywane też okresem wylania Ducha Bożego na ludzi. Tak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Tak w swoim pierwszym kazaniu powiedział apostoł Piotr. Pierwsi chrześcijanie widzieli spełnienie się proroctwa o wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, przynajmniej o częściowym wypełnieniu się proroctwa Joela. I widzieli to działanie w tym, co się wydarzało za sprawą Ducha Świętego pośród wspólnoty wierzących pierwotnego Kościoła. Pierwsi chrześcijanie byli przekonani, że w czasach ostatecznych nastąpi szczególne zaktywizowanie także złych mocy, że pojawi się wielu fałszywych nauczycieli. Takie wypowiedzi znajdujemy na przykład w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym liście Jana, w liście Judy. Umarli powstaną wtedy z grobów. Spełni się obietnica Jezusa o wzbudzeniu z martwych Jego naśladowców w czasach ostatecznych. Tak czytamy na przykład w Ewangelii Jana w rozdziale 6. Będzie to również czas sądu. Bóg wymierzy sprawiedliwość swoim wrogom. Zostaną oni potępieni i ukarani. Takie pojęcia łączyli autorzy Nowego Testamentu z często używanym przez siebie zwrotem czasy ostateczne lub dni ostatnie. Dla wielu ludzi będą to czasy przerażające. Dla chrześcijan natomiast, dla ludzi wierzących, tych, którzy zaufali Chrystusowi, będą to czasy wyzwolenia. Słowo, które znajduje się tu w oryginale listu, oznacza dosłownie zbawić. I to w sensie daleko większym od tradycyjnego teologicznego znaczenia tego słowa. Dlatego, iż zazwyczaj słowem tym określa się uratowanie od niebezpieczeństwa albo uzdrowienie z choroby. A więc zbawienie dotyczy wyzwolenia od grzechu, wyzwolenia od potępienia, od niebezpieczeństwa i od choroby. To wszystko stanie się udziałem chrześcijan w czasach ostatecznych. Dalej apostoł Piotr pisze o tajemnicy wytrwałości. Od 6 wiersza 1 rozdziału czytamy: Dlatego cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni, aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota, próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. W starszym, tradycyjnym przekładzie te słowa apostoła brzmią następująco. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus. Apostoł Piotr przechodzi w swym liście do omówienia aktualnej sytuacji, w jakiej znajdują się jego czytelnicy. Z powodu swej wiary nie cieszyli się popularnością i stoją w obliczu prawie nieuniknionego prześladowania. Wkrótce ma nadejść straszliwa burza, a samo życie stanie się cierpieniem. W obliczu tego zagrożenia Piotr przypomina wierzącym o trzech przyczynach i podstawach ich wytrwania we wszelkich przeciwnościach losu. Po pierwsze, mogą oni i powinni wytrwać we wszystkim, ponieważ umieją patrzeć w przyszłość. Na końcu wszystkiego oczekuje ich wspaniałe dziedzictwo, życie z Bogiem. My też mówimy o czasie, kiedy ten nam znany świat przemieniający zbliży się ku swemu końcowi. A w tekście listu, w greckim języku, jest dosłownie mowa o świecie, który zbliża się ku końcowi, gdyż nadchodzi to, co najgorsze. I będzie to chwila, kiedy wszystko osiągnie swój punkt kulminacyjny. Wtedy ze szczególną wyrazistością zostanie ukazana zbawcza moc Chrystusa. Dla chrześcijanina prześladowania, cierpienia nie są końcem. Ponad nimi i poza nimi w przyszłości jest Boża chwała. W tej nadziei wierzący człowiek może przetrzymać wszelkie przeciwności losu. Czasem na przykład ktoś przechodzi bardzo bolesną operację albo przechodzi przez uciążliwy proces leczenia, ale chętnie znosi wszelkie cierpienia i niewygody ze względu na oczekujące go wyzdrowienie. Jednym z podstawowych faktów życia człowieka wierzącego jest to, że człowiek tak długo może i będzie znosił wszelkie cierpienia, jak długo wie, że oczekuje go coś w przyszłości, coś wspaniałego. A przecież chrześcijanin oczekuje na wieczną przyszłość, na wieczną radość, wieczny pokój. Po drugie, chrześcijanie będą mogli wytrwać we wszystkim, jeżeli stale będą świadomi tego, że doświadczenia są jedynie próbą. Złoto oczyszcza się ogniem. Trudności przychodzące na człowieka doświadczają jego wiarę. Wiarę, która z upływem czasu staje się coraz silniejsza, coraz dojrzalsza. Dyscyplina w życiu sportowca ma na celu nie jego wyczerpanie, ale pomnożenie jego sił i jego wytrwałości. Zadaniem cierpień w życiu człowieka wierzącego w tym świecie jest nie odebranie nam sił, ale pomnożenie ich. Apostoł Piotr pisze, iż chrześcijanin może być poddawany różnorodnym doświadczeniom. Greckie słowo występujące tu w liście znaczy dosłownie wielobarwny. Piotr używa tego samego słowa tylko jeszcze raz i to na określenie łaski Bożej, która jest wieloraka, wielobarwna. A więc także nasze kłopoty mogą być przeróżne, mogą mienić się różnymi kolorami, ale również taka sama jest łaska Boża. Nie ma takiego koloru w ludzkiej sytuacji, któremu nie odpowiadałaby odpowiednia łaska Boża, odpowiedni jej odcień, odpowiednia dziedzina. Łaska Boga napotyka każde nasze doświadczenie. Każde doświadczenie ma swoje pokrycie w Bożej łasce. I po trzecie, chrześcijanie mogą wytrwać w każdym doświadczeniu, ponieważ na końcu, kiedy objawi się Jezus Chrystus, otrzymają od Niego chwałę, cześć i sławę. W swoim życiu również podejmujemy wielkie zadania. Wznosimy się na szczyty swoich możliwości. Nie dla zapłaty, ale po to, żeby w czyichś oczach ujrzeć radość, usłyszeć czyjąś pochwałę. Taka zapłata ma najwyższą wartość. Chrześcijanin wie, że jeżeli wytrwa, usłyszy kiedyś pełne aprobaty słowa swego mistrza. Dobrze biegłeś, mój sługo wierny. Dobrze biegłeś. Teraz czeka cię wspaniała nagroda. Wiara w Jezusa jest podstawą wszelkiej nadziei chrześcijanina. Piotr kieruje nasze spojrzenie na Zbawiciela. Czytamy w 8 i 9 wierszu 1 rozdziału listu Piotra. Jego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Chociaż go teraz też nie widzicie, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością, osiągając cel waszej wiary, zbawienie dusz. Wspaniałe słowa. Możemy w nich zauważyć 4 stopnie poznania Chrystusa. Po pierwsze, pierwszy stopień to stopień nadziei i pragnienia. Jest to doznanie tych, którzy poprzez wieki marzyli o nadejściu Króla. Sam Jezus tak mówił do swoich uczniów. Wielu proroków i królów chciało widzieć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. Były to dni tęsknego wyczekiwania, oczekiwania na nadejście Mesjasza. Wielu ludzi nie doczekało tej chwili. Na drugi stopień weszli ci, którzy znali Chrystusa w ciele. To ma właśnie na myśli Piotr, kiedy pisze: wy nie widzicie Go, ale wierzycie. Cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością. Miłujecie Go, chociaż Go nie widzieliście. Piotr natomiast należał do tych, którzy widzieli Chrystusa. O tym samym mówił apostoł też do Korneliusza, kiedy spotkał się z nim, co jest opisane w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 10. Piotr powiedział wtedy: a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Tak, byli tacy ludzie, którzy chodzili razem z Jezusem. Byli to Jego uczniowie, Jego apostołowie. I na ich świadectwie opiera się nasza wiara, znajomość życia i słów Jezusa. Po trzecie, w każdym narodzie i o każdym czasie są tacy, którzy widzą Jezusa oczyma swojej wiary. Jezus powiedział do Tomasza: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tego rodzaju widzenie Jezusa jest możliwe tylko dlatego, że nie jest On osobą, która jedynie kiedyś żyła i potem zmarła i teraz jest jedynie postacią książkową, historyczną. Nie, On żył, umarł i powstał z martwych. Jest żywy na wieki. Jezus nie jest jedynie obiektem pamięci, postacią historyczną. Jest On osobą, żywą osobą, którą możemy spotkać i która widzi wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Chcę tu zacytować piękny wiersz. Czy On wie, gdy jestem smutny? Tak, On wie. Czy On wie, gdym jest zmęczony? Tak, On wie. Czy On zna pokusy me? Widzi ból, co serce rwie? Przed Nim nic nie skryje się. Jezus wie. Czy On wie, żem życie strwonił? Tak, On wie. Czy On wie, ilem nagrzeszył? Tak, On wie. Czy On ciągle kocha mnie? Chce zapłacić długi me? Odkąd z Nim spotkałem się, Jezus wie. Czy On wie, jak krzyż mój gniecie? Tak, On wie. Czy On wie, żem sam na świecie? Tak, On wie. Czy On widzi moje łzy? chce naprawdę pomóc mi? Tak, On widzi i On chce. Jezus wie. Jezus zna mej drogi życia każdą milę. Jezus wie, że tam zakrętów, głazów tyle. Więc do Niego zwrócę się. On mi zawsze pomóc chce. Gdy coś boli, trapi mnie, Jezus wie. Tak, Jezus jest żywą osobą, która uczestniczy w naszym życiu. I na koniec apostoł pisze o błogosławionej wizji nieba. Tam wszyscy ujrzymy Jezusa. Zobaczymy Go twarzą w twarz. Czytamy w pierwszym liście Jana. Zobaczymy Go, ujrzymy takim, jakim On jest. Apostoł Paweł pisze, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Jeżeli oko wiary wytrwa, nadejdzie dzień, gdy zobaczymy Go twarzą w twarz i poznamy tak, jak sami jesteśmy poznani. Będzie to wspaniała chwila. Ujrzymy Zbawiciela i Pana, któremu zaufaliśmy.